W tym tygodniu rozpoczną się prace nad wprowadzeniem świadczenia 800+. Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, a w ubiegłym roku padł rekord aktywnych kobiet na rynku pracy. Między innymi o tym więcej w audycji Jaka zmiana? Iwona Wysocka. Dobry wieczór i zapraszam. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że w tym tygodniu rozpoczną się prace nad wprowadzeniem 800+. Rada Ministrów przyjmie harmonogram konsultacji społecznych, rozpatrzenia projektu na posiedzeniu rządu oraz złożenia go w Sejmie. Przepisy wprowadzające 800+ mają być przyjęte jeszcze w tym roku, powiedział minister Piotr Miller.
Taki harmonogram chcemy przedstawić w tym tygodniu, tak aby w procesie legislacyjnym rządowym ten projekt przeszedł przez te niezbędne elementy. Oczywiście można czasami te elementy pomijać, ale tutaj z racji na to, że program i tak ma być wdrożony od 1 stycznia. Mamy czas na to, aby przyjąć go w odpowiedniej procedurze przez rząd, a później przez parlament, ale z jasną deklaracją, że chcemy ten projekt przyjąć w tej kadencji Sejmu.
Wsparcie rodzin, takie jak program Rodzina 500+, jest procesem obliczonym na lata, mówi w programie pierwszym Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Podkreśliła, że program wymaga współpracy rządu, między innymi z samorządami i organizacjami pozarządowymi.
Konsekwentne działania zmieniające tę rzeczywistość, ale to jest proces wieloletni, to nie jest proces nawet na dwie kadencje. Te działania muszą być systematyczne, kompleksowe, przede wszystkim są to też naczynia połączone, bo to są działania rządu, to jest oczywiście priorytetowe, ale do tego dochodzą też strategie realizowane przez samorządy, a więc ta współpraca z samorządami, organizacje pozarządowe, bo tutaj z organizacjami przecież możemy robić wspaniałe rzeczy.
Z kolei marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała w TVP Info, że sytuacja gospodarcza i międzynarodowa Polski spowodowała, że rząd musi wprowadzić zmiany w programie Rodzina 500+. Podkreśliła, że od samego początku to sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości. Jak przypomniała marszałek Elżbieta Witek, 500+ istnieje już od ponad 7 lat.
Rzeczywiście każdy program po jakimś czasie jest analizowany. Patrzymy, czy można zrobić coś więcej, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o budżet, jaka jest sytuacja w społeczeństwie, w rodzinach, bo przecież rodzina to jest nasz fundament. Na tym budowaliśmy cały nasz program od roku 2015. I w związku z tym, biorąc pod uwagę aktualną sytuację, wiemy, że po pandemii, po wojnie, jaka się toczy na Ukrainie, sytuacja się zmieniła, stąd też nasze zmiany dotyczące programu Rodzina 500+.
Szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w ostatnią niedzielę zapowiedział także wprowadzenie programu bezpłatnych leków dla osób do 18 roku życia i powyżej 65 roku życia, a także jak najszybsze zniesienie opłat dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także prywatnych. Mają też zostać zniesione opłaty za przejazd drogami ekspresowymi. Stopy procentowe w Polsce pozostają na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego mówi, że banki centralne w Europie Środkowej raczej unikają obniżek stóp procentowych. Ekspert nie spodziewa się, aby w tym roku poziom stóp procentowych w naszym kraju się zmienił.
Wysoka inflacja bazowa oraz szerokie rozpowszechnienie wzrostu cen oznaczają, że stabilizacja inflacji będzie długotrwała. Obecna projekcja NBP wskazuje, że inflacja osiągnie cel w 2025 roku przy założeniu braku obniżek stóp procentowych. Za bardziej prawdopodobny uznajemy jednak scenariusz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który spodziewa się, że inflacja znajdzie się w celu w 2026 roku.
Z kolei główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak mówi, że decyzja Rady jest zgodna z prognozami ekspertów.
Rada Polityki Pieniężnej już 8 miesiąc z rzędu utrzymała stopy procentowe NBP bez zmian. Powodem takiej decyzji jest to, że inflacja zaczęła spadać. Na razie ten spadek jest zgodny z projekcjami, przewidywaniami Banku Centralnego. W związku z tym zapewne większość członków Rady uznała, że nie ma już potrzeby dodatkowego zaostrzania polityki pieniężnej, ponieważ inflacja zaczyna powracać do celu.
Piotr Bujak dodał, że obniżka stóp procentowych w tym roku jest możliwa, ale nie przesądzona.
Nie można wykluczyć, że Rada Polityki Pieniężnej zacznie rozważać obniżki stóp procentowych, a nawet zdecyduje się na pierwszą obniżkę stóp procentowych przed końcem tego roku. Jest to jednak możliwe pod warunkiem znacznego spadku inflacji, dalszego spadku inflacji w trakcie tego roku. Musimy zobaczyć jednocyfrowy poziom inflacji przed końcem tego roku i musi być duże przekonanie, czy wręcz pewność, że w kolejnych latach inflacja będzie się dalej obniżać.
Decyzja Rady oznacza, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal będzie wynosiła 6,75%. Teraz rynek pracy i bezrobocie, które w marcu wyniosło 5,4%, czyli było o 0,1 punktu procentowego niższe niż w lutym. Wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dane te są zgodne z wstępnym szacunkiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Siergiej Druczyń z Polskiego Instytutu Ekonomicznego mówi, że spadła liczba osób długotrwale bezrobotnych.
W marcu było ich 413 tysięcy, to jest o 17% mniej niż rok temu. Spodziewamy się niewielkiego wzrostu stopy bezrobocia do końca tego roku. Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych będzie skutkiem ograniczania działalności przez przedsiębiorców wraz ze spowolnieniem gospodarczym. Spowolnienie gospodarcze w niewielkim stopniu wpływa na kondycję rynku pracy. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych pozostaje na stabilnym poziomie. Jest tylko o 1% niższa niż rok temu.
Dodał, że liczba zwolnień grupowych również jest niska.
W marcu przeprowadziły je 152 zakłady. To 20% mniej niż rok temu. Sytuacja rynku pracy jest stabilna. Spowolnienie gospodarcze ma mały wpływ na zatrudnienie w sektorach mniej dotkniętych przez kryzys. Słabsze wyniki gospodarcze w pierwszych trzech kwartałach przyczynią się jednak do zmniejszenia nowych ofert pracy. W marcu powstało ich 97 tysięcy. To 31% mniej niż rok temu. Mniej dostępnych ofert osłabi tempo wzrostu wynagrodzeń.
Pod koniec marca liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 846 900 wobec 864 800 miesiąc wcześniej. Tymczasem rząd stara się wyrównywać szanse zawodowe kobiet. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w konferencji Kobiety mają wybór organizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju. Szef rządu wskazał, że jednym z elementów, które mają poprawić szanse kobiet na rynku pracy, jest tworzenie miejsc w żłobkach. Podkreślił, że od kilku lat wskaźnik ten systematycznie rośnie.
7-8 lat temu, na początku naszych rządów, było to nieco powyżej 80 tysięcy miejsc w żłobkach. Teraz jest to 230 kilka tysięcy, czyli około 3 razy więcej, tamta liczba razy 3, a w budowie, w tworzeniu jest około 90 tysięcy następnych miejsc w żłobkach, czyli będzie około 320 tysięcy.
Premier przypomniał, że na poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy mają wpływ dopłaty dla dzieci, a także rodzinny kapitał opiekuńczy. Jak powiedział, w zeszłym roku padł rekord. Prawie 7,5 miliona kobiet było aktywnych na rynku pracy. Szef rządu podkreślił, że w ostatnich 8-10 latach znacznie wzrósł udział kobiet na rynku pracy.
I to bardzo mocny wzrost do poziomu 60 kilka procent, a w zeszłym roku padł rekord, 7,4 miliona pań pracowało, było włączonych do rynku pracy. To jest absolutny rekord III Rzeczpospolitej.
Według premiera te dane skutecznie zaprzeczają twierdzeniom, że świadczenie 500+ doprowadzi do spadku aktywności zawodowej kobiet. Teraz zdrowie. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapewnia, że realizacja Narodowej Strategii Onkologicznej oraz wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej pozwolą usprawnić organizację leczenia onkologicznego i poprawić wyniki leczenia nowotworów. Wiceminister przypomniał, że w leczeniu onkologicznym wprowadzana jest nowoczesna diagnostyka molekularna chorób nowotworowych, a także najnowsze leki.
Również wprowadzamy nowe produkty lecznicze do poszczególnych programów lekowych, w tym pomaga również wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności i z tego trybu też są przyjmowane leki. No i oczywiście też posiłkujemy się różnymi analizami, co jest najbardziej potrzebne. Współpracujemy ze środowiskiem pacjenckim, wsłuchujemy się, co jest ważne.
Profesor Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, mówi, że w ostatnich latach w Polsce nastąpił duży postęp w leczeniu nowotworów.
Polska jest jednym z pierwszych krajów, na przykład w Europie, które wprowadziły program wczesnego wykrywania, screeningowy program w kierunku raka płuca. Ja parę razy uczestnicząc w jakichś międzynarodowych spotkaniach, jak mówiłem o tym, no to wywoływało to uczucie zazdrości. O lekach ja myślę, że te programy lekowe, o których pan minister mówił, to naprawdę w wielu obszarach jest stuprocentowe zabezpieczenie.
Specjaliści wiążą dużą nadzieję na poprawę wyników leczenia nowotworów z powstaniem ośrodków narządowych. Obecnie takie ośrodki powstają w leczeniu raka piersi i raka jelita grubego. Również widzą potrzebę nowoczesnego kształcenia personelu medycznego, przede wszystkim pielęgniarek. Czas na obronność. W bazie lotnictwa transportowego w Warszawie odbyła się uroczystość dostarczenia pierwszych 5 wyrzutni HIMARS dla polskiego wojska. Minister obrony Mariusz Błaszczak podkreślał, że zakup jest efektem rozmów z administracją amerykańską.
Przyjmujemy dziś do Wojska Polskiego HIMARS, a więc sprzęt, który sprawdził się w boju, sprawdził się w rękach Ukraińców, powstrzymując inwazję rosyjską. Dzisiejsze spotkanie jest konsekwencją mojej ubiegłotygodniowej wizyty w Waszyngtonie, rozmowy w Pentagonie z sekretarzem obrony Lloydem Austinem oraz umowy podpisanej ze Stanami Zjednoczonymi w 2019 roku.
Tymczasem Akademia HIMARS, która będzie miejscem szkoleń z obsługi amerykańskich systemów artylerii rakietowej, powstanie w Toruniu, zapowiedział Mariusz Błaszczak. Minister obrony podkreślił, że będzie to również miejsce serwisowania tej broni.
Bardzo dobra broń, która w ręku też świetnych polskich artylerzystów będzie stanowiła ważny argument w odstraszaniu agresora. Jestem też po rozmowie w Arkansas, w zakładach zostały podjęte już szczegółowe negocjacje. Jesteśmy dobrej myśli, żeby jak najszybciej podpisać kontrakt dotyczący kolejnych wyrzutni.
Wicepremier Błaszczak zadeklarował też, że liczy na współprodukcję HIMARS-ów w Polsce. Odebranie pierwszych sztuk wyrzutni na potrzeby polskiej armii odbyło się w bazie lotnictwa transportowego w Warszawie. W 2019 roku Polska zakupiła od USA 20 HIMARS-ów. W tym roku Amerykanie zgodzili się na sprzedaż 500 kolejnych wyrzutni. Teraz podatki i trwają prace nad dużą zmianą ordynacji podatkowej. Poinformował o tym wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał, że w najbliższym tygodniu Senat zajmie się pakietem Slim VAT 3. To ustawa wprowadzająca kolejne rozwiązania, które mają uprościć i przyspieszyć rozliczenie podatku VAT.
To będą korzystne dla podatników VAT zmiany podatkowe. Przygotowujemy dużą zmianę ordynacji podatkowej. Będziemy ją konsultować ze wszystkimi zainteresowanymi, tak aby wypracować jak najlepszy projekt. Tam będzie m.in. postępowanie uproszczone. Będą limity zapłaty przez podatnika, korekta deklaracji bez wniosku o nadpłatę w przypadku korekty, uproszczenie korygowania deklaracji.
Artur Soboń mówi, że największym beneficjentem przeprowadzonych przez rząd zmian w podatku dochodowym są szeroko rozumiane rodziny. Zaliczył do nich też osoby samotnie wychowujące dzieci. Cyfryzacja w Polsce przyspiesza. Minister Janusz Cieszyński podczas Kongresu Gospodarczo-Technologicznego Impact 23 w Poznaniu zapowiedział wprowadzenie kolejnych usług cyfrowych. Wyjaśnił, że na przyspieszenie zmian wpłynęła m.in. pandemia i wojna w Ukrainie. Przypomniał, że 3 tygodnie po ataku Rosji na Ukrainę uruchomiono program nadawania PESEL uciekinierom wojennym. W ciągu miesiąca nadaliśmy prawie 1 000 000 PESELi, dodał. Janusz Cieszyński duże nadzieje wiąże z aplikacją mObywatel 2.0, która ma zostać uruchomiona na przełomie czerwca i lipca. Będzie to nie tylko cyfrowy portfel dokumentów, ale też aplikacja transakcyjna.
Kolejna usługa, karta mieszkańca. W każdej gminie, w każdym powiecie za darmo będzie można uruchomić kartę mieszkańca. Taką, w oparciu o którą będzie można serwować usługi, dawać ulgi, proste i bardzo tanie. Mamy w Polsce 2,5 tysiąca gmin. Te największe, najbogatsze mogą sobie pozwolić na to, żeby w to zainwestować, ale te mniejsze w żadnym wypadku. I temu ma służyć system, który temu długiemu ogonowi, nawet tym gminom, które mają 5, 7, 15 tysięcy mieszkańców, pozwoli bez wielkiego nakładu stworzyć spersonalizowaną kartę.
Minister dodał, że w najbliższym czasie, za miesiąc lub dwa, będzie ogłoszony największy w historii konkurs na budowę światłowodowego internetu o wartości 10 miliardów złotych.
Mamy prawie 2 miliony gospodarstw domowych w Polsce, które jeszcze nie mają dostępu do szybkiego internetu. To się musi zmienić, jeżeli ta Polska cyfrowa ma być Polską cyfrową dla wszystkich i dlatego uruchomimy ten program, a żeby każdy mógł sprawdzić, kiedy ten internet będzie miał, jest serwis. Każdy będzie mógł z niego skorzystać.
Pierwszą wersję aplikacji mObywatel uruchomiono jesienią 2017 roku. Polska zacieśnia więzi gospodarcze z Albanią. W Tiranie z udziałem prezydentów obu państw Andrzeja Dudy i Bajrama Begaja odbyło się forum biznesowe, w którym wzięli udział przedstawiciele polskich i amerykańskich firm z branż turystycznej, transportowej, farmaceutycznej i chemicznej. Prezydent Andrzej Duda mówił, że trwający proces integracji Albanii z Unią Europejską wpłynie na wzrost obrotów handlowych tego kraju z Polską.
Miejsce Albanii jest wyłącznie w zintegrowanej Europie. Nie wyobrażamy sobie, aby mogło być inaczej. Dalszy proces zbliżania z Unią Europejską bez wątpienia pozytywnie wpłynie na umacnianie sprzyjającego otoczenia gospodarczego. Pamiętajmy, że w kontekście biznesowym Unia stanowi jeden z trzech największych obszarów gospodarczych świata, generując przeszło 17 bilionów dolarów PKB rocznie.
Wartość polsko-albańskiej wymiany handlowej to 200 milionów euro rocznie. Tylko w ubiegłym roku wzrost obrotów wyniósł 60%. Dobra wiadomość dla podróżnych. Spółka PKP Intercity ogłosiła nową promocję. W puli jest 1,5 miliona tańszych biletów na przejazdy po całym kraju. Akcja potrwa do 28 maja i będzie obowiązywać na przejazdy do końca tego miesiąca. Aby ułatwić wyszukiwanie tańszych biletów, PKP Intercity udostępnia na swojej stronie internetowej zakładkę Prom Bilet. Rzecznik spółki Cezary Nowak mówi, że niektóre przejazdy kosztują kilkanaście złotych.
Dzięki ofercie promo na najpopularniejszych trasach, takich jak z Warszawy do Krakowa, Trójmiasta, Katowic czy Poznania, ceny biletów mogą zaczynać się już od 19 zł. Podróże ze stolicy do Łodzi, Lublina czy Białegostoku są możliwe już za 14 zł. Oferta obowiązuje również na przejazdy pociągami Pendolino.
W ubiegłym roku z usług międzynarodowego przewoźnika skorzystało prawie 59 milionów osób, przyczyniając się do najlepszego wyniku przewozowego w historii spółki. Tym samym pobity został rekord z 2019 roku, kiedy pociągami PKP Intercity podróżowało prawie 49 milionów podróżnych. Grupa Orlen przedstawiła w Poznaniu coroczny raport podsumowujący jej działalność sponsoringową, głównie w obszarze sportu i kultury. Z publikacji wynika, że koncern wspiera prawie 100 indywidualnych sportowców, ponad 70 klubów, 11 związków, 2 komitety, najważniejsze polskie instytucje kultury i 300 tysięcy dzieci objętych programami sportowymi. Dyrektor wykonawczy do spraw sponsoringu w Orlenie, Agata Pniewska, mówi, że zaangażowanie koncernu jest adekwatne do skali działalności. Grupa jest największym sponsorem sportu w naszym kraju.
Staliśmy się rzeczywiście sponsorską potęgą, ale też to przekłada się na wartość naszego biznesu, to przekłada się też na budowanie pozytywnego wizerunku, budowanie rozpoznawalności naszej marki w krajach, gdzie dynamicznie się rozwijamy.
Jednym ze sportowców, który ma podpisaną indywidualną umowę sponsoringową z Orlenem, jest 5-krotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek. Lekkoatleta właśnie przygotowuje się do startu w tegorocznych mistrzostwach świata, które odbędą się w sierpniu na Węgrzech. Paweł Fajdek powiedział, że wsparcie dla lekkoatletów ze strony sponsorów jest szczególnie ważne.
Nie musisz martwić się o to, że nie będziesz miał jak zapłacić rachunków czy za co jeść, bo nagle są pieniądze, jest wsparcie od sponsora i to zaczyna zupełnie inaczej wyglądać. Głowa odpoczywa, skupiamy się tylko na treningu, mniej angażujemy się w to życie, to jakby jeżeli chodzi o finanse i to przynosi efekty. No w moim przypadku tak było, ja się też rozwinąłem w momencie, kiedy otrzymałem wsparcie.
Orlen od lat jest zaangażowany w szeroki wachlarz dyscyplin motorosportowych. Jednym z zawodników, których wspiera grupa, jest Bartosz Zmarzlik, 3-krotny indywidualny mistrz świata na żużlu. Sportowiec w obecnym sezonie broni mistrzowskiego tytułu. Bartosz Zmarzlik mówił, że żużel jest kosztownym sportem.
Żużel to nie tylko motocykle i ściganie się na torach, ale same przygotowanie mnie, teamu, podróże, części, motocykle, silniki i tak dalej. Wielkie jakby koło, które musi zamknąć, spiąć, żeby móc mieć z czego korzystać w sezonie.
Według raportu z ubiegłego roku dzięki projektom sponsoringowym Orlen wypracował ponad 2 miliony publikacji w mediach, które przełożyły się na rekordowe 1 400 000 000 zł ekwiwalentu reklamowego. To wszystko do dziś w audycji Jaka Zmiana? Kolejna za tydzień. Do usłyszenia.